Dzień dobry. Serdecznie witamy na konferencji prasowej z udziałem pani minister Pauliny Hennig-Kloski. A będziemy dzisiaj rozmawiali o nowych programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapraszamy.
Dzień dobry, witam na naszej konferencji prasowej. Szanowni Państwo, w zasadzie od początku można powiedzieć objęcia Urzędu Ministra Klimatu i Środowiska obiecywałam, że będziemy, jak tylko będzie to możliwe, wspierać obywateli, gospodarkę, ale także rolników, którzy obawiają się transformacji energetycznej i celów klimatycznych w tym procesie dochodzenia Polski do zeroemisyjności. I czas, szanowni Państwo, można powiedzieć, przejść od słów do czynów. We współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowaliśmy cały szereg kolejnych programów w ramach Funduszu Modernizacyjnego na kwotę 7 miliardów złotych, które będziemy chcieli w najbliższych tygodniach uruchomić. Można powiedzieć, że zakończyliśmy w ubiegłym tygodniu czas prac roboczych nad nowymi programami, które w tym roku będą podstawione do dyspozycji naszych obywateli. Na kwotę, tak jak powiedziałam, 7 miliardów złotych. W tej chwili czekamy na zatwierdzenie ostateczne i uruchomienie płatności ze strony Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Co to za programy, bo tak naprawdę to najważniejsza informacja, na którą czekają obywatele. Po pierwsze, uznaliśmy, że trzeba zwiększyć pulę środków dostępnych w ramach programu Energia dla Wsi. Program cieszył się bardzo dużym powodzeniem na terenach wiejskich, wiejsko-miejskich. Był wykorzystywany przez rolników indywidualnych i stwierdziliśmy, że trzeba zwiększyć pulę dostępnych środków z 1 miliarda do 3 i zawnioskowaliśmy o uruchomienie dodatkowej puli w wysokości właśnie 2 miliardów złotych. Przypomnę, że jest to program, z którego mogą korzystać zarówno spółdzielnie energetyczne, spółdzielnie rolnicze, jak i rolnicy indywidualni prowadzący indywidualne gospodarstwa bądź też specjalne działy produkcji rolnej. I jest to pula środków dostępna na rozbudowę odnawialnych źródeł energii, które mogą być wykorzystywane właśnie na terenach gmin wiejskich, wiejsko-miejskich w celu przejścia na zeroemisyjne źródła energii, co docelowo może pozwolić gospodarstwom rolnym na obniżenie rachunków za prąd, bo w efekcie dokładnie taki jest cel gospodarczy. To prawda, że w ostatnim czasie polscy rolnicy borykają się z problemami, z dużą konkurencyjnością. Wsłuchując się w głos właśnie rolników, postanowiliśmy o taką pulę dodatkowych środków wystąpić. Na co mogą być dokładnie przeznaczone te pieniądze? Na instalacje fotowoltaiczne, wiatraki, biogazownie, a także magazyny energii. Są to instalacje, można powiedzieć, mniejsze i średniej wielkości, właśnie takie, które będą przede wszystkim do dyspozycji gospodarstwa rolnego, czyli takie działające przy właśnie gospodarstwie indywidualnym danego rolnika. Mogą być wykorzystywane zarówno do produkcji prądu na potrzeby tego gospodarstwa, czy na przykład ciepła na potrzeby ogrzania jakiejś budowy. Drugim programem, na który zawnioskowaliśmy o pieniądze, to jest kogeneracja dla energetyki i przemysłu, żeby wesprzeć wysokosprawną kogenerację. Ja przypomnę naszym obywatelom, że to ten proces, w którym obok energii produkujemy także ciepło, które pozwala nam na obniżenie kosztów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z jednego źródła i zmniejszenie ilości wykorzystywanego paliwa. Jest to oczywiście proces, który ma nas doprowadzić do zmniejszenia obciążeń dla ostatecznego odbiorcy końcowego, którym jest każdy kolejny obywatel podłączony do sieci, w ramach której taka energia cieplna i energia elektryczna jest produkowana, ale także to proces wspierania przemysłu. Dobrze wiemy, że przemysł krajowy stoi również przed dużym wyzwaniem, jakim jest przechodzenie na zeroemisyjność. To zawsze pytanie, w jaki sposób chcemy wspierać krajowy przemysł w drodze dochodzenia do celów klimatycznych. Odpowiedź: uruchamiamy kolejną pulę pieniędzy, kogenerację dla energetyki i przemysłu w wysokości 1,5 miliarda złotych na inwestycje właśnie w tego typu rozwiązania. Następna moja elektrownia wiatrowa, pula środków 400 milionów złotych, które mogą być wykorzystywane na rozwój między innymi mikroinstalacji wiatrowych, ale także, na czym nam naprawdę bardzo, bardzo zależy, rozwoju sieci przydomowych, magazynów energii. To jest proces, który będziemy na pewno wspierać, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwój przydomowych magazynów. To jest pierwszy krok tak naprawdę w wsparciu tej sieci. Mamy kolejne pomysły, które będziemy chcieli wdrażać. Dlaczego? Dlatego, że dobrze wiemy, że przydomowe magazyny energii mogą przyczynić się do dwóch kwestii. Po pierwsze, poprawy rachunku ostatecznego osób, które zainwestowały w swoje własne instalacje. Po drugie, odciążyć sieci dystrybucyjne, by ten prąd produkowany w ramach prosumenckiej energetyki przez indywidualną osobę był w większym zakresie konsumowany przez gospodarstwo domowe i tam również mógł czekać zgromadzony na wykorzystywanie. 400 milionów złotych to pula, o którą wnioskujemy teraz. Jeżeli będzie zainteresowanie ze strony obywateli, to będziemy mieć na uwadze, by zwiększyć tę kwotę, by wnioskować o kolejne środki na ten cel. Na ten moment to właśnie ta wysokość, przy czym dofinansowanie zarówno do magazynów, jak i mikroinstalacji wiatrowych może sięgać 50% kosztów kwalifikowanych i maksymalnie, jeżeli chodzi o magazyny energii elektrycznej, to jest 17 tysięcy złotych, a mikroinstalacje 30 tysięcy złotych. I to oczywiście jest element programu skierowanego do osób indywidualnych, które by chciały włączyć się w proces transformacji energetycznej w ramach rozwoju właśnie prosumenckiego rozwoju energetyki w Polsce. Następne dwa programy to w zasadzie zupełne nowości w funduszu modernizacyjnym. Dobrze wiemy, że poza energetyką proces transformacji będzie musiał przechodzić również transport, który w drodze do celów klimatycznych będzie musiał również stać się zeroemisyjny. Czas przyspieszyć z rozbudową i budową ogólnodostępnych sieci ładowania. W tym razem stawiamy na transport ciężki i chcemy uruchomić program w puli 2 miliardów złotych na właśnie wsparcie budowy i rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania i transportu ciężkiego w ramach wsparcia polskich przedsiębiorców, bo to właśnie dla nich dedykowany jest ten program. Dobrze wiemy, że nasi przedsiębiorcy obsługują całą Europę. Czas, by Polska włączyła się do transeuropejskiej sieci transportowej TENT w sposób aktywny, wspierając rozbudowę i budowę stacji ładowania. Wierzę, że program ten w przypadku polskich przedsiębiorców spotka się z dużym zainteresowaniem. Podobnie jak ostatni element naszego naszej nowej puli programów w Funduszu Modernizacyjnym, to jest wsparcie zakupu i lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych w kategorii N2 i N3. To jest, można powiedzieć, drugi element wspierający właśnie rozwój niskoemisyjnego i zeroemisyjnego transportu. Chcemy wesprzeć przedsiębiorców w procesie rozbudowy floty zeroemisyjnego transportu. Budżet na ten program wyniesie 1 miliard złotych. Jeżeli chodzi o szczegóły dotacji, one oczywiście wyglądają różnie, inaczej dla dużego, średniego czy mikroprzedsiębiorcy. Te koszty kwalifikowane, które mogą być objęte dotacją, wynoszą dla dużego przedsiębiorcy 30%, dla średniego 50%, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorstwa 60%. Przy czym chcielibyśmy, by też środki trafiły, tak jak powiedziałam, zarówno do tych pojazdów średnich, jak i największych N2 i N3. To, szanowni państwo, tak jak powiedziałam, etap zakończenia prac roboczych. Zakończyliśmy ten etap z końcem ubiegłego tygodnia. Wnioski o płatność zostały wysłane do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Wierzę, że w marcu uda nam się doprowadzić do finału ten proces i jeszcze w pierwszym kwartale pieniądze będą uruchomione w ramach właśnie już programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i będą dostępne dla obywateli, przedsiębiorców, jak i rolników indywidualnych. To dla nas jest naprawdę niezwykle ważne, by ten proces dochodzenia do zeroemisyjności w Polsce, wypełnienia celów klimatycznych systematycznie wspierać, by ten proces przede wszystkim przyspieszył i wierzę, że ta nowa pula blisko 7 miliardów złotych zdecydowanie wesprze naszą gospodarkę. Powiem tylko jeszcze tyle, że to jest pierwszy i oczywiście nie ostatni krok w pierwszym półroczu tego roku w celu wsparcia naszych przedsiębiorców, obywateli w tym procesie transformacji energetycznej. Tyle z mojej strony. Nie wiem, czy są jakieś
pytania. Szanowni
Państwo,
czy mamy jakieś pytania?
Tak jest, tak. Dzień dobry, Radio Tok FM, Szymon Kępka. Pani minister, protestujący w całym kraju rolnicy chcą odejścia od prac nad tak zwanym Zielonym Ładem. Co im pani odpowie, czy to możliwe? A po drugie, w jakich konkretnych obszarach możliwe jest, by Polska negocjowała z Brukselą kwestię Zielonego Ładu?
Komisja Europejska ostatnio pochylała się nad tymi warunkami dotyczącymi pestycydów czy innych warunków uprawiania produkcji rolnej i w tym zakresie pewnie jakieś rozmowy będą kontynuowane, ale to raczej kompetencja Ministerstwa Rolnictwa. Jeżeli chodzi o nasz proces wspierania gospodarstw rolnych w dochodzeniu do zeroemisyjności, jest on tak naprawdę w interesie zarówno kraju, Unii Europejskiej, jak i samych rolników, bo obniżanie rachunków za energię elektryczną, a taki jest cel naszych programów, jest pożądane. Rolnicy bardzo chętnie korzystają z tych programów, które są przez nas uruchamiane. Program Energia dla Wsi został bardzo szybko wykorzystany przez rolników indywidualnych i cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony właśnie rolników i naszym celem Ministerstwa Klimatu i Środowiska jest właśnie wspieranie w drodze dochodzenia do niższych rachunków za energię elektryczną gospodarstw rolnych, tak by one mogły zwiększać swoją przewagę konkurencyjną w tym obszarze kosztów stałych utrzymywania gospodarstw indywidualnych. I to będziemy na pewno robić, by te cele wspierać.
Czyli konkretnie odejścia od Zielonego Ładu nie ma takiej możliwości?
Tak jak powiedziałam, mamy tutaj dwa obszary. To, co dzisiaj dla rolników indywidualnych jest bardziej bolesne, to obszar wytwarzania produkcji i stosowania środków ochrony roślin, ale to jest obszar Ministerstwa Rolnictwa i tam należy pytać faktycznie o proces renegocjacji na poziomie unijnym. Jeżeli chodzi o dochodzenie do celów energetycznych, klimatycznych pod kątem tym, którym my się zajmujemy, na tym etapie jesteśmy nakierowani na wsparcie gospodarstw rolnych i tak jak powiedziałam, uruchamiamy, też wsłuchując się w głos protestujących, którzy nie chcą być pozostawieni sami sobie, którzy dotychczas nie czuli odpowiedniej pomocy ze strony państwa. Uruchamiamy pomoc w wysokości 2 miliardów złotych, przy czym, co jest niezwykle ważne, 1,5 miliarda z tej puli to bezzwrotne dotacje, które mogą po raz kolejny wesprzeć rolników indywidualnych. Nasi rolnicy w przeszłości korzystali z środków europejskich w bardzo dużym zakresie. Wiele gospodarstw, wybudowaliśmy wspaniałe hale przechowywania, chłodnie przechowywania owoców i dzięki temu ta baza mogła się rozwinąć, między innymi dzięki środkom europejskim. Dzisiaj czas przyspieszyć wydawanie środków europejskich, by wesprzeć rolników w obniżaniu kosztów wytwarzania w obszarze właśnie kosztów energii elektrycznej czy ciepła, bo szklarnie ogrzewane, ocieplane, właśnie ogrzewane w ten sposób mogą wytwarzać żywność w dużo niższych cenach i dzisiaj naszym celem jest wspieranie rolników w tym zakresie. No, tak jak powiedziałam, wsłuchując się w głos rolników, którzy protestują na ulicach. Natomiast jeżeli chodzi oczywiście o obszar konkurowania z rolnikami chociażby zza wschodniej granicy, na pewno jest tu obszar do dyskusji na poziomie Komisji Europejskiej, tak by te szanse i konkurowanie wyrównać, by nasi rolnicy mogli czuć, że pracują na równych warunkach i są w stanie konkurować tak naprawdę dalej na rynku europejskim.
Dzień dobry, Brian Kasprzyk, Polsat News. Pani minister, podczas weekendowego wiecu wyborczego trzeciej drogi premier Kosiniak-Kamysz mówił, parafrazując, że w tym momencie kluczowe są inwestycje w obronność i bezpieczeństwo Polaków, a na zieloną rewolucję jeszcze przyjdzie czas. Czy może pani zdaniem jednak da się to jakoś równolegle połączyć?
Chciałam powiedzieć, że odbudowywanie suwerenności energetycznej to również wzmacnianie Polski w dobie trudnych czasów i wojny za wschodnią granicą. I naszym celem jest dzisiaj zmniejszenie uzależnienia Polski od importowanych paliw kopalnych, bo ciężko mówić o suwerenności energetycznej w momencie, kiedy na import paliw kopalnych wydajemy blisko 200 miliardów złotych rocznie i jednocześnie importujemy je często z niekoniecznie demokratycznych krajów. To, że przestaliśmy importować paliwa kopalne z Rosji, nie znaczy, że staliśmy się nagle niezależni energetycznie. Słońce, wiatr są nasze polskie, nie musimy ich znikąd importować i to wzmacnia bardzo naszą suwerenność, wzmacnia naszą niezależność i na pewno będziemy w tym kierunku kroczyć dalej.
Dzień dobry, Michał Rybka, Telewizja Trwam. Pani minister, pozwolę sobie przytoczyć tylko kilka nazwisk, mianowicie pan Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Był przewodniczącym zarządu partii Polska 2050 w okręgu numer 37. Pan Józef Matysiak, również wiceprezes NFOŚ-u, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, startował z list trzeciej drogi na senatora w ostatnich wyborach. I pan Waldemar Miśko, szef NFOŚ-u w Szczecinie, który jest wieloletnim działaczem Platformy Obywatelskiej na tamtym terenie. Czy zdaniem pani minister te przykłady nominacji spełniają państwa obietnice o odpolitycznianiu spółek Skarbu Państwa?
Bardzo cieszę się, że pan o to zapytał, bo bardzo wiele kłamstw i niedomówień jest w tym obszarze. Ja przypomnę, że zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej został wybrany w drodze transparentnego konkursu, który został przeprowadzony przez Radę Nadzorczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnych, która składa się, jeśli dobrze pamiętam, z 11 osób, z których większość nawet niekoniecznie znam osobiście. Więc nie wiem, co pan sugeruje, ale cały proces dochodzenia do wyboru zarządu został przeprowadzony naprawdę bardzo transparentnie. Może pan udać się do pana przewodniczącego Rady Nadzorczej i przejrzeć wszystkie dokumenty, które towarzyszyły, powstały w trakcie tego konkursu. Pan Robert Gajda, o którego pan pytał, zdobył bardzo wysoką punktację, bo ja w gruncie rzeczy ostatecznie podejmując decyzję przychyliłam się do wyboru Rady Nadzorczej i postawiłam na kandydatów, którzy otrzymali najwyższą ocenę ze strony właśnie Rady Nadzorczej. Gdybym postąpiła inaczej, to faktycznie ktoś by mógł mi zarzucić, że próbowałam manipulować przy wyborze zarządu. Jeżeli chodzi o te osoby, które pan mówi, pan Robert Gajda nigdy nie był czynnym politykiem jako tako. Nie jest ani radnym, ani posłem, ani radnym sejmiku, rady miejskiej, rady powiatu. Był profesjonalnie prowadzącym prezesem spółkę, która przeprowadziła, myślę, że to też mogło rzutować na ocenę jego osoby, jedną z największych inwestycji, jeżeli chodzi o oczyszczalnie ścieków, bo prowadzone przez niego przedsiębiorstwo wybudowało jedną z najbardziej ekologicznych i samowystarczalnych oczyszczalni ścieków w Polsce, którą teraz różni prezesi przyjeżdżają oglądać. Dokładnie takie inwestycje chciałabym, żeby wspierał dla obywateli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i z takich kompetencji i z takich doświadczeń z różnych stron Polski trzeba po prostu korzystać. I cieszę się, że pan Robert Gajda będzie mógł teraz na większą skalę swoje doświadczenia wykorzystywać, swoje kompetencje przekuwać w sukcesy Narodowego Funduszu Ochrony Gospodarczej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe osoby, to ja ich nie znam, więc ciężko mi się odnieść. Faktycznie pan Matysiak, spotkałam się z nim na końcowej fazie, po raz pierwszy na końcowej fazie konkursu. Doświadczony samorządowiec, wielu członków Rady Nadzorczej właśnie podkreślało ten fakt, że dotychczas w zarządzie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej brakowało doświadczonego samorządowca. I bardzo cieszyli się, że teraz jest, ponieważ część środków dystrybuowanych przez fundusz trafia właśnie do samorządów i to zrozumienie pracy na poziomie samorządów, problemów z rozliczeniami i tak dalej jest też bardzo ważne. Więc tak jak powiedziałam, jeżeli są jakieś dodatkowe pytania dotyczące konkursu, zachęcam do kontaktów z przewodniczącym Rady Nadzorczej. Ja przychyliłam się do decyzji wyboru Rady.
Dzień dobry, Aleksandra Hołownia z Dziennika Gazety Prawnej. Ja chciałabym zapytać o biogazownie i tutaj po pierwsze, czy w programie Energia dla Wsi one są priorytetowo traktowane, ponieważ można na nie dotacje otrzymać, nie pożyczkę? I po drugie, jakie jest stanowisko ministerstwa, jeśli chodzi o przyszłość biogazowni w produkcji energii na wsi oraz czy są jakieś zakładane cele, jeśli chodzi chociażby o liczbę nowych biogazowni, które mają powstać?
Biogazownie nigdy nie będą zapewne wiodące w procesie transformacji, bo ich skala jest mniejsza niż innych źródeł produkcji energii. Natomiast oczywiście będą elementem, na który nasze ministerstwo będzie stawiać i właśnie ten program Energia dla Wsi jest na to największym przykładem. Jeżeli chodzi o biogazownie, które będą zakwalifikowane do tego programu Energia dla Wsi, na który uruchamiamy dodatkową pulę 2 miliardów złotych, to będą to biogazownie o mocy od 10 kW do 10 MW dla spółdzielni lub dla rolników indywidualnych od 1 MW. Tak jak powiedziałam, mamy przestrzeń w Polsce do rozwoju biogazowni. i należy z tej przestrzeni korzystać w dużo większym zakresie niż miało to miejsce dotychczas, bo to również wzmocni nasze rodzime gospodarstwa rolne. Jest to dla nich szansa na rozwój zupełnie nowego rodzaju działalności gospodarczej, która korzystając z odpadów na wsi może wytwarzać również energię. Powinniśmy z tego korzystać w większym zakresie.
Dzień dobry, pani minister. Łukasz Łubian, TVN24. Chciałem zapytać o to, o czym wczoraj państwo informowaliście, czyli nagrody, jakie wypłaciło sobie byłe kierownictwo GIOŚ-u na odchodne. Czy była pani zaskoczona tą skalą i czy w związku z tym w innych jednostkach podległych ministerstwu planujecie lub zakończyliście państwa audyty i jakie są ich wnioski?
Tak, to rzecz faktycznie szokująca, że ktoś sam sobie mógł przyznawać tak wysokie nagrody i kreślić na kartce długopisem zmianę nagrody z wysokości na wysokość w zasadzie w jednej minucie bez jakiegokolwiek nadzoru. To są praktyki zupełnie mi obce, praktyki, które nigdy nie powinny mieć miejsca. To pokazuje skalę, że tak powiem, cynizmu, arogancji w podejściu do pieniędzy publicznych ze strony poprzedniej władzy. Dla mnie nie do przyjęcia. Tego typu praktyki były niestety również stosowane w innych jednostkach podległych, instytutach, które w ramach naszego resortu funkcjonują. Szykujemy cały raport na ten temat. Będziecie mogli państwo się z nim zapoznać. Mam nadzieję w najbliższych 2 tygodniach. Chcielibyśmy szczegółowo te dane pokazać. Zarówno byli szefowie jednostek podległych ministerstwu, jak i niekiedy kierownicy szczebla średniego potrafili wypłacać sobie bardzo wysokie nagrody. Co dziwne, były one wypłacane jako nagroda, niejednokrotnie jako nagroda roczna w listopadzie, bez w zasadzie zamknięcia i podsumowania roku, co pokazuje, że tak naprawdę celem było wynagrodzenie za służbę partii wiernym funkcjonariuszom, którzy byli tutaj zatrudnieni, a nie tak naprawdę rozliczenie 12-miesięcznego okresu, w którym można było się wykazać jakimś dorobkiem, za który ta premia się być może komuś należała.
Ja chciałem dopytać, to też są milionowe sprawy, tak jak w przypadku GIOŚ-u, czy to są jednak mniejsze kwoty?
W całym resorcie składa się to na kwoty milionowe, ale tak jak powiedziałam, proszę jeszcze chwilę dać nam czasu, żebyśmy mogli przygotować końcowy raport. Pod ten resort podlega wiele jednostek, w których tego typu praktyki były stosowane. Tu może pan rzecznik będzie wiedział, kiedy będziemy z raportem końcowym gotowi. Coś wiemy?
Możliwie szybko, ten termin 2 tygodni jest jak najbardziej okej. My oczywiście będziemy w szczegółach informowali. Jak zapewne państwo wiecie, trwają też audyty w dużych jednostkach typu Lasy Państwowe i tam potrzebujemy odpowiednio dużo czasu. Tak jak wspomniała pani minister, pod ministerstwem jest dużo instytutów i podległych jednostek, więc chcemy to zebrać i pokazać w jednym miejscu.
Tak. Jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, skierowaliśmy tam kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, która ma przeanalizować bardzo szczegółowo zarówno gospodarkę pieniężną, finansową, jak i obrót majątkiem Lasów Państwowych. Co do kontrowersji, do których dochodziło w tym obszarze, informowaliśmy już w przeszłości. Zobaczymy, czy kontrola tego typu praktyk pokaże więcej. Obawiam się, że niestety tak.
Dzień dobry, Anna Bytniewska, Polska Agencja Prasowa. Pani minister, ja chciałam zapytać, czy może znane są szczegóły dotyczące konstytucji dla Puszczy Białowieskiej?
A pracujemy. Jak państwo wiecie, w ubiegłym tygodniu został zaprezentowany projekt obywatelski ustawy dla Puszczy Białowieskiej. Wiem, że rodzi on różne kontrowersje, ale też wiele osób przychylnie na niego patrzy, więc oczywiście my również się z nim w tej chwili zapoznajemy, ponieważ wcześniej nie mieliśmy wglądu do tej ustawy. Natomiast tak, pan minister Dorożała pracuje nad konstytucją dla Puszczy Białowieskiej. Jest to jeden z priorytetów dla Departamentu ochrony przyrody, w zasadzie to łącznie z Departamentem Leśnictwa i Łowiectwa, bo oba departamenty mają tu przestrzeń do pracy, zarówno jeżeli chodzi o nadzór nad leśnictwem, jak i parkami narodowymi. Natomiast no, ja bym chciała, żebyśmy w pierwszym półroczu tego roku pokazali ten projekt. On jest niezwykle ważny. Dobrze wiemy, że musimy wzmocnić ochronę Puszczy Białowieskiej, musimy uporządkować zarządzanie na tym terenie. Tak jak mówiłam w trakcie pobytu na wschodzie w Puszczy, w trakcie konferencji, niedorzecznym jest, że powstaje kilka naraz dokumentów dla tego obszaru. One nie są synchronizowane, są niespójne i w zasadzie generują różne założenia co do prowadzenia gospodarki na tym terenie. Dla mnie nie do przyjęcia. Musimy zachować naturalny charakter puszczy, wyprowadzając stamtąd całkowicie gospodarkę leśną. Nie ma potrzeby, by zamieniać Puszczę Białowieską w las gospodarczy, ale by mogło do tego dojść, musimy w gruncie rzeczy uporządkować cele strategiczne dla tego obszaru, wesprzeć również samorządy i lokalną społeczność i taki będzie cel właśnie tej konstytucji, czyli uporządkowanie zarządzania puszczą przy jednoczesnym wsparciu regionu.
A czy można z tego wysnuć wniosek, pani minister, że Puszcza Białowieska stanie się parkiem narodowym?
To celem na pewno naszych prac będzie powiększenie terenu Parku Narodowego na obszarze Puszczy Białowieskiej.
Na całą puszczę,
czyli
czy
tego jakoś terenu ściśle chronionego.
Na całą puszczę czy jakąś część puszczy?
Ja kiedyś podpisałam się pod hasłem Puszcza Białowieska Parkiem Narodowym, cała Puszcza Parkiem Narodowym i na pewno chciałabym taką obietnicę dla naszych obywateli kiedyś wypełnić. Natomiast tak jak powiedziałam, wymaga to na pewno konsultacji zarówno z samorządami, jak i lokalną społecznością. Obiecywaliśmy, że nie będziemy ogłaszać w tej kwestii żadnych decyzji ze strony Warszawy bez konsultacji z regionem, bo to jest ważne dla tego regionu, to jest duży obszar obejmujący kilka nadleśnictw, które też należy, z których prace należy zsynchronizować, a więc proszę dać nam jeszcze chwilę popracować i zobaczymy, czy uda się dowieść hasło Puszcza, cała Puszcza Parkiem Narodowym.
Dziękuję. Dzień dobry, Jędrzej Stachura, biznesalert.pl. Ja mam pytanie a propos budowy dużego atomu, co jest tematem bardzo gorącym w ostatnich miesiącach. A mianowicie, czy to przeniesienie kompetencji w sektorze energetyki jądrowej do resortu przemysłu może negatywnie wpłynąć na harmonogram budowy elektrowni? Dziękuję.
Nie widzę takiego ryzyka. Jeśli chodzi o pracę w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pracy nam nie brakuje. Jak Państwo widzą, jest wiele i mniejszych elementów, które trzeba sukcesywnie pchać do przodu, realizować, rozwijać, poszerzać, a jednocześnie są duże, wiodące projekty wieloletnie, których finał wydarzy się najprawdopodobniej w latach 30., więc jakby podzielenie się tą pracą pomiędzy różnymi ministerstwami, myślę, że przyniesie tylko i wyłącznie korzyści, a nie szkody.
Jeśli nie ma więcej pytań, to serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.